Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Grayson to krótki pamiętnik przygodowy Lynn Cox, wybitnej pływaczki długodystansowej, znanej z ekstremalnych przepraw w otwartych wodach. Autorka wraca w nim do wydarzenia z czasów, gdy miała 17 lat i trenowała o świcie u wybrzeży Kalifornii. Podczas powrotu do brzegu odkryła, że towarzyszy jej osamotnione, około 18-stopowe młode wieloryba szarego. Zwierzę, oddzielone od matki w trakcie migracji, podążało za pływaczką w stronę płycizn, gdzie groziło mu uwięzienie, odwodnienie i śmierć. Cox opisuje więc próbę odprowadzenia cielęcia, któremu nadaje imię Grayson, z powrotem na otwarte morze i odnalezienia jego matki. Książka łączy relacje z realnego zdarzenia, opis wysiłku fizycznego oraz uważną obserwację oceanu. Jej celem nie jest naukowe wyjaśnienie zachowania walenii, lecz pokazanie spotkania człowieka z dzikim zwierzęciem, w którym odpowiedzialność, ostrożność i podziw dla natury muszą współistnieć z niepewnością. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ratunek dla osieroconego wieloryba jako główna oś napięcia. Najważniejszym elementem Graysona jest sytuacja nagła i bardzo konkretna. Cox nie planuje akcji ratunkowej, lecz podczas zwykłego treningu rozpoznaje, że młody wieloryb może traktować ją jak przewodnika. To tworzy podstawowy konflikt książki. Powrót pływaczki do brzegu, który normalnie oznaczałby bezpieczeństwo, dla cielęcia mógłby zakończyć się tragicznie. Autorka musi zatem zmienić kierunek i pozostać w chłodnej, otwartej wodzie, choć nie wie, gdzie znajduje się matka zwierzęcia, ani czy jej działania rzeczywiście pomagają.
Stłowka jest przedstawiona bez udawanej wszechwiedzy. Cox rozumie ograniczenia własnej perspektywy, a zarazem wie, że bierne obserwowanie nie rozwiąże problemu.
Z jej tego napięcia wynika tempo relacji. Poszukiwanie ogromnej samicy w rozległym Pacyfiku brzmi niemal niewykonalnie, zwłaszcza z poziomu samotnej osoby w wodzie.
Książka nie sprowadza ratunku do triumfu człowieka nad przyrodą. Przeciwnie, pokazuje doraźną pomoc jako próbę stworzenia warunków, w których zwierzę może odzyskać więź ze swoim stadem. Dzięki temu osobista przygoda zachowuje wymiar etyczny. Decyzje Cox dotyczą nie tylko jej odwagi, ale też odpowiedzialności za istotę, która nie potrafi wyjaśnić swojej potrzeby ludzkim językiem. Po drugie, doświadczenie pływaczki ujawnia fizyczną realność otwartego oceanu. Wiarygodność tej relacji wynika w dużej mierze z doświadczenia Lynn Cox jako pływaczki otwartowodnej. We chwili opisywanego zdarzenia była już zawodniczką przyzwyczajoną do długiego wysiłku, zimna i zmienności morza. Książka nie przedstawia jednak jej sprawności jako nadludzkiej cechy, która usuwa ryzyko. Przeciwnie, podkreśla realne warunki działania. Przed świtem woda jest ciemna, chłodna i trudna do odczytania, a dystans od brzegu inaczej odczuwa się z perspektywy człowieka unoszącego się na falach niż z lądu. Wytrenowanie daje Cox możliwość dłuższego pozostania przy wielorybie, zachowania orientacji oraz panowania nad lękiem, ale nie zapewnia kontroli nad przebiegiem wydarzeń.
Tu istotne rozróżnienie. Autorka pokazuje, że kompetencja w środowisku naturalnym nie polega na dominacji, tylko na rozsądnym rozpoznawaniu zagrożeń i własnych granic.
Opisy pływania, zmęczenia oraz temperatury sprawiają, że ratunek ma wymiar materialny, a nie wyłącznie symboliczny. Czytelnik widzi, że każda decyzja wymaga energii i wiąże się z ryzykiem. Zarazem książka pozwala zrozumieć specyfikę pływania w morzu. Jest to aktywność oparta na rytmie oddechu, obserwacji prądów i akceptacji faktu, że człowiek pozostaje w tym środowisku gościem. Po trzecie,
próba porozumienia między gatunkami bez przypisywania zwierzęciu ludzkich intencji, Grayson skupia się na niezwykłej bliskości między pływaczką a młodym wielorybem.
Lecz nie jest prostą bajką o zwierzęciu zachowującym się jak człowiek.
Cox opisuje swoje wrażenie, że ciele reaguje na jej obecność, odgłosy i zmianę kierunku, ale nie twierdzi, że zna pełny sens jego zachowań.
Ta powściągliwość ma znaczenie dla wymowy książki. Kontakt międzygatunkowy zostaje pokazany jako doświadczenie oparte na obserwacji, cierpliwości i reagowaniu na sygnały, których człowiek nie potrafi całkowicie przełożyć na własny język. Autorka podejmuje próby naśladowania dźwięków wieloryba i szuka sposobu, by nie prowadzić go ku brzegowi.
Są to działania intuicyjne, a nie naukowy protokół komunikacji. Ich wartość polega na gotowości do uważnego kontaktu, nie na rzekomym rozszyfrowaniu zwierzęcej świadomości.
Cox wyraźnie odczuwa więź z Graysonem, jednak stale konfrontuje ją z jego odmiennością.
Wieloryb jest ogromny, dziki i zależny od matki oraz morskiego ekosystemu, a nie od ludzkiej opieki.
Książka zachęca więc do empatii, ale jednocześnie przestrzega przed zawłaszczaniem natury przez ludzkie interpretacje.
Najuczciwszą formą pomocy okazuje się nie zatrzymanie zwierzęcia przy sobie, tylko umożliwienie mu powrotu do właściwej relacji rodzinnej i środowiskowej. Po czwarte, Ocean jako żywy ekosystem, a nie tylko tło dramatycznej akcji, jedną z cech wyróżniających książkę są opisy Pacyfiku,
które rozszerzają historię ratunku poza relacje człowiek i wieloryb.
Cox zauważa światło przed świtem, temperaturę wody, zmiany barw pod powierzchnią oraz obecność wielu stworzeń morskich.
Pojawiają się m.in. delfiny, płaszczki, żółwie i ryby, a także ślady ludzkiej działalności widoczne na wybrzeżu i na morzu.
Te obserwacje nie służą wyłącznie ozdobie języka. Przypominają, że zagubione ciele nie jest samotnym bohaterem wyjętym z natury, lecz częścią rozbudowanego środowiska migracji, żerowania i zagrożeń.
Perspektywa pływaczki jest szczególna, ponieważ znajduje się ona niemal na poziomie powierzchni wody.
Nie ogląda oceanu z pokładu statku ani z brzegu, ale doświadcza go ciałem, od chłodu po ograniczoną widoczność.
Dzięki temu morze w książce nie jest abstrakcyjną przestrzenią wolności. Jest piękne, lecz zarazem obojętne na ludzkie pragnienia i wymagające szacunku.
Opisy jej ekosystemu wzmacniają również sens finałowego poszukiwania matki. Jej odnalezienie nie oznacza jedynie szczęśliwego zakończenia emocjonalnej historii, ale przywrócenie młodego zwierzęcia do porządku biologicznego, którego człowiek nie stworzył.
Cox proponuje zatem spojrzenie ekologiczne oparte przede wszystkim na bezpośredniej uwadze. Na koniec, odwaga przedstawiona jako działanie mimo niepewności.
Nie jako pewność sukcesu, Cox wielokrotnie odwołuje się do wytrwałości i konstruktywnego nastawienia.
Dlatego Grayson bywa odbierany także jako książka z nutą inspiracyjnej refleksji.
Jej najciekawsza lekcja nie polega jednak na prostym haśle, że pozytywne myślenie gwarantuje powodzenie.
Sytuacja pływaczki jest zbyt nieprzewidywalna, by mogła mieć taką gwarancję.
Wie, że wieloryb potrzebuje matki, ale nie zna jej położenia, nie kontroluje warunków na morzu i nie może ocenić wszystkich konsekwencji swoich decyzji.
Odwaga ma tu bardziej praktyczne znaczenie. Jest zdolnością do zachowania uwagi, do podejmowania kolejnych rozsądnych kroków i do nieulegania paraliżującemu lękowi.
Taka perspektywa wynika z treningu długodystansowego. Wysiłek nie polega na jednorazowym, efektownym geście, lecz na utrzymywaniu rytmu i koncentracji przez długi czas.
Niektóre refleksje autorki brzmią jak proste aforyzmy, co dla części odbiorców może osłabiać bezpośredniość opowieści.
Są jednak zakorzenione w konkretnym doświadczeniu, a nie w abstrakcyjnej teorii rozwoju osobistego. Książka pokazuje, że determinacja jest wartościowa wtedy, gdy idzie w parze z pokorą wobec rzeczywistości. Cox nie przedstawia się jako osoba, która pokonała ocean.
Przedstawia siebie jako kogoś, kto w ograniczonym czasie próbował odpowiedzialnie odpowiedzieć na nagłą potrzebę innej istoty.
Podsumowując, Grayson warto polecić czytelnikom zainteresowanym pamiętnikami przygodowymi, przyrodą, wielorybami oraz doświadczeniem pływania na otwartych wodach.
Książka będzie odpowiednia również dla młodszych odbiorców i rodzin, o ile oczekują prawdziwej historii opowiedzianej przystępnym, obrazowym językiem, a nie szczegółowego opracowania biologii morza.
Jej praktyczna wartość polega na pokazaniu, jak przydatne bywają spokój, uważność oraz przygotowanie w sytuacji, której nie można wcześniej zaplanować.
Ważniejsza jest jednak korzyść intelektualna i emocjonalna. Cox skłania do zastanowienia się, czym może być odpowiedzialność wobec dzikiego zwierzęcia.
Nie chodzi o przejęcie nad nim kontroli ani o uczynienie go bohaterem ludzkiej opowieści, lecz o rozpoznanie jego potrzeb i ograniczeń własnej wiedzy.
Na tle wielu wspomnień o ekstremalnym sporcie Grayson wyróżnia się tym, że rekordowe umiejętności autorki nie są głównym tematem. Stanowią warunek, dzięki któremu może ona uczestniczyć w niezwykłym zdarzeniu, ale centrum książki pozostaje młody wieloryb i rozległy świat oceanu.
Brutokus,
porównaniu z typowymi opowieściami o ratowaniu zwierząt, ta relacja jest też mniej oparta na ludzkiej organizacji i technice. Najważniejsze wydarzenia rozgrywają się bezpośrednio w wodzie, w kontakcie ograniczonym przez chłód, dystans i niepewność. To połączenie osobistego pamiętnika, obserwacji natury i autentycznego napięcia nadaje książce jej trwałą odrębność. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Linne Cox, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.